Ślady Pegaza.
I z radością przedstawiam Państwu pisarkę Agnieszkę Lis. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Bernadetto. Bardzo miło mi Cię słyszeć.
I wzajemnie. Niestety nie widzimy się, ponieważ Agnieszka jest w studiu Polskiego Radia w Warszawie. I też dziękujemy za tę możliwość takiego połączenia się, choć ubolewamy, że nie możemy sobie patrzeć w oczy. Jak Państwo już usłyszeli, zwracamy się do siebie po imieniu, bo się tak zaprzyjaźniłyśmy. Zresztą ja już przeczytam tak wiele książek Agnieszki, że wydaje mi się, że ją znam. Oho, ho, i jeszcze trochę. Także bardzo się cieszę.
To jest tak wielki komplement, że aż nie wiem, co powiedzieć.
Bardzo się cieszę raz jeszcze, Agnieszko, że cię słyszę. I cieszę się, że spotykamy się w tak wyjątkowym dniu. W dniu premiery twojej najnowszej powieści pod tytułem Testament. Wobec tego, jak się dzisiaj czujesz?
Dla mnie dzień premiery za każdym razem to jest wielkie święto. Testament to jest moja 26. książka, a pomimo tego to jest zawsze dla mnie wyjątkowy dzień. Po prostu się czuję jak milion dolarów.
A jakie emocje ci towarzyszą w związku z tym, że to jest kryminał? Agnieszka Lis kojarzy nam się zazwyczaj z literaturą obyczajową, a tu taka niespodzianka.
To prawda. Wiesz, przede wszystkim pisanie zarówno Testamentu, jak i Niebieskiego, o którym wspomniałaś w zajawce, było obarczone wielkim lękiem, bo to takie wyjście ze strefy, to takie modne teraz powiedzenie, ze strefy komfortu. Natomiast ja mam taką swoją teorię, że są dwa gatunki książek. Książki się dzielą na dobre i na złe. I że jeżeli jakiś pisarz potrafi pisać dobre książki, to będzie potrafił napisać książkę w każdym gatunku. I tak długi czas o tym mówiłam, twierdziłam w różnych rozmowach, aż w końcu pomyślałam sobie, że zgadania to jeszcze niewiele komu co przyszło i że skoro tak twierdzę, to powinnam to zrobić. Stąd też najpierw napisałam Niebieskiego, długo go pisałam, bardzo się tam mierzyłam z kolejnymi aspektami thrillera i stąd też kryminał, bo chciałabym być postrzegana jako pisarka wielogatunkowa, z wiarą, że mi się to udało oczywiście, dużo pracy w to włożyłam, ale lęk ciągle jest.
No więc właśnie, ponieważ czytelnicy, jedni będą zachwyceni, że oto ich ulubiona pisarka sięga po nowe gatunki, a inni powiedzą, to nie ta Agnieszka Lis, którą pokochałem i do której jestem przyzwyczajony.
Jest oczywiście takie ryzyko. Jak do tej pory raczej spotkałam się z dobrym odzewem i czytelnice, czytelniczki mówią, że Niebieski fajny. On zresztą bardzo dobrze został przyjęty na rynku, co mnie niezwykle cieszy. Raczej nie spotkałam się z takim zawodem, że ojejku, no nie, tego to nie pisz. Raczej spotykam się z takimi wyrazami kibicowania, że skoro coś nowego, to zobaczmy, co ty tam wymodziłaś. I bardzo mnie cieszy, jeśli czytelnik mówi, no wiesz co, no nie spodziewałem się, że tak skończysz tę książkę. No wciągnęła mnie, no podobała mi się, no fajnie, że próbujesz czegoś innego. To jest dla mnie ogromna radość.
Kryminał ci się spodobał. Z tego, co napisałaś w podziękowaniach kończących testament, to napisałaś, że Bożena, dziennikarka, tak ci się spodobała, że postanowiłaś się z nią nie rozstawać. Co nie ukrywam, dużą frajdę mi też sprawiło, bo polubiłam Bożenę, no zresztą dziennikarka radiowa, no i także właśnie prasowa.
No właśnie, to aż strach rozmawiać z dziennikarką radiową na temat książki o dziennikarce radiowej, ale przyznam się Państwu, że ten tekst był konsultowany z dziennikarką radiową.
Tak, i to czuć.
Radia Koszalin.
Tak, i to
ale
czuć.
Ale wiesz co, tak naprawdę poprawiłyśmy dwie rzeczy po tej konsultacji. Pierwszy, no błąd, przyznaję się do niego, jak taki zrobiłam, to było to, że wysłałam Bożenę na ulicy Koszalina, by robiła ankietę uliczną.
A nie sondę, tak?
A nie sondę, tak. Co oczywiście pani Kasia Kurzel z Radia Koszalin wyłapała i poprawiłam oczywiście. I już Bożena na kartach książki robi sondy. To była pierwsza rzecz. I druga, kazałam Bożenie montować nagrane materiały w studio. I to też mi pani Kasia uświadomiła, że no, nagrywamy w studio, ale montaż to już przy biurku.
Przy biurku w komputerze, dokładnie.
Tak. Więc takie dwie rzeczy poprawiłam, a poza tym, słuchaj, nie było specjalnie uwag, więc no, ucieszyłam się, że nie byłam taka sierota.
No ale przecież dziennikarstwo, dziennikarka, to jest coś ci bardzo bliskiego przecież, ten zawód.
To jest mi coś bardzo bliskiego, bo no ja faktycznie skończyłam studia dziennikarskie, ale nigdy nie pracowałam jako dziennikarka. No, trochę jako taka bardziej felietonistka, ale w czasopismach muzycznych, takich stricte audiofilskich, dosyć specjalistycznych, związanych z moim pierwotnym wykształceniem, bo ja jestem pianistką z wykształcenia tego pierwszego. I nie pracowałam nigdy w radiu, w związku z czym no... Mogłam sobie wyobrazić na podstawie tego, co wiedziałam ze studiów, jak wygląda praca dziennikarza, jak powinnam ją opisywać, ale nie wykonywałam tej pracy, w związku z czym taka codzienność no, nie była mi tak dobrze znana. Więc miałam pewien takie drobną obawę, drobny stres, czy aby dobrze to napisałam, ale okazuje się, że nie najgorzej.
Doskonale oddałaś zaangażowanie Bożeny w swoją pracę. Jej miłość do swojej pracy jest dociekliwa, jest charakterna. No myślę, że... Taka dziennikarka właśnie...
Kawał zadziory.
Och, i w życiu prywatnym, ale też w życiu zawodowym, co jest, myślę, bardzo istotne. No więc właśnie, no to opowiedzmy troszkę o Bożenie, bo tak, poza tym, że jest taką z krwi i kości dziennikarką, no to jest też mamą. I tutaj sytuacja z córką jest taka dosyć skomplikowana, jak to się zwykło mówić. Jest też byłą żoną.
Tak, powiedziałaś dosyć delikatnie.
Delikatnie bardzo, bo chciałam, żebyś rozwinęła tę myśl. Opowiedz o Bożenie ze swojej perspektywy to, co możemy powiedzieć.
Rzeczywiście, Bożena jest charakterną babką i ona po prostu jest kimś, kto szuka w życiu haczyka. Ona nawet mówi, że no ten wywiad no fajny, ale nie ma haczyka, nie ma mięsa. Nie, to jest nie to, tak? To nie będzie się słuchało tu. Ale ona tego haczyka szuka także w życiu codziennym. Ona potrzebuje energii, potrzebuje, żeby coś się działo, żeby życie nie było mdłe, nie było byle jakie. I to życie jej zapewnia różnego rodzaju atrakcje, niekoniecznie najmniejsze. Właśnie ze wspomnianą przez ciebie córką ma dosyć spore kłopoty, o których oczywiście nie powiem, ale no, to nie są delikatne rzeczy. Rzeczywiście mała, no nie mała, bo 13-latka, ale no, potrafiła narozrabiać. Do tego ma pewien spór ze swoim mężem, byłym mężem, czy można dodać, który jednakowoż poczuwa się do odpowiedzialności za córkę. W związku z tym, no, małżeństwo, byłe małżeństwo, ale rodzice muszą ze sobą współpracować, co Bożena czasami przyprawia o drobną irytację, powiedzmy to tak delikatnie. Ale Bożena ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Ona ma takiego nosa. I tam, gdzie nikt nie widzi, że wydarzyło się coś złego, ona dostrzega no właśnie jakąś nieprawidłowość. I kiedy umiera, to możemy powiedzieć, bo dzieje się to w pierwszym rozdziale książki, kiedy umiera Nestorka bardzo znanego koszalińskiego rodu, najbogatszego koszalińskiego rodu, pani 92-letnia, jej zgon nie jest niczym zdumiewającym, wszyscy się raczej spodziewali i przyjęli do wiadomości, że no, umarło się starszej pani. A Bożena mówi, nie, to się nie zgadza, to nie tak, nie tak powinno to wyglądać. Ona nie umarła naturalną śmiercią i nikt nie chce jej w to uwierzyć. I Bożena, no oczywiście nie powiem co dalej, ale Bożena jest tą, która upiera się przy swoim wbrew wszystkim. Ona wierzy w to, co widzi, czuje i w drobne takie oznaki, takie nieprawidłowości, które gdzieś tam się jawią, a na które nikt inny nie zwrócił uwagi. Poza tym Bożena ma jeszcze jedną cechę. którą jej dałam, znaczy właściwie dwie. Jedną jej dałam od siebie, a drugą wbrew sobie. Mianowicie Bożena nosi szpilki. To jest moje ukochane obuwie w każdym możliwym kolorze i w każdym wszystkich możliwych
Bożena ma piękne buty, piękne ma te szpilki. Ja je wszystkie widziałam. Tak je opisałaś, że wszystkie widziałam.
A prawda, że szpilki to od razu są emocje?
Tak, proszę pani, tak sobie myślę. Zamszowe takie, ładne, ładne.
O, fioletowe, z pomarańczowym brzegiem.
Tak, czerwone.
I to jest coś, co dałam, no właśnie, coś, co dałam ode mnie, Bożenie, bo rzeczywiście ja uwielbiam buty, tak jak nic innego, ani ciuchy, ani torebki, nie, natomiast buty, tak? I to jakby sprezentowałam Bożenie. Natomiast Bożena pije także kawę.
Aha.
Ona pije espresso, właściwie wyłącznie espresso, tak, jest koneserką. Ja kawy nie znoszę i nie piję w ogóle.
Naprawdę?
Naprawdę. Naprawdę, taka jestem dziwna czasami.
No to rzeczywiście, to jest bardzo zaskakujące, bo tak o tej kawie pięknie piszesz, że byłam przekonana, że to jest jednak twoje.
Nie, ja jestem herbaciarą.
Piękne. To są takie smaczki, które można usłyszeć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozmawia się z autorką. No dobrze, no to twoje jest na pewno miasto, Koszalin. Miłość,
tak,
wyznajesz
zdecydowanie.
Miastu.
Tak, oczywiście, że tak, zdecydowanie. Ja jestem koszalinianką z urodzenia. Tam zdawałam maturę, wyjechałam z Koszalina na studia i nie wróciłam tylko dlatego, że się zakochałam i wyszłam za mąż. Natomiast moje serce, jeśli chodzi o lokalizację, to zostało w Koszalinie. I do dzisiaj, chociaż nie mieszkam już tam dużo lat, nie powiem ile, ale dużo, do dzisiaj jak jestem w Koszalinie i trafię na korek, to ja ciągle wiem, jak go ominąć. To jest ciągle moje miasto. Ja tam przyjeżdżam i czuję się jak u siebie.
I dobrze się pisze o swoim mieście? Czy to jest też jakaś taka odpowiedzialność? Jak się pisze o tym, co się teoretycznie bardzo dobrze zna? Miasto, chodzi mi o lokalizację.
Dobrze się pisze, aczkolwiek, bardzo dobrze nawet, aczkolwiek, ponieważ nie mieszkam tam już dłuższy czas, to rzeczywiście kilka rzeczy musiałam posprawdzać. Na przykład taki drobiazg. Teraz użyję takiego zwrotu, od którego się pewnie uśmiechniesz i ty, i słuchacze. Za moich czasów w Koszalinie były dwa licea. Aha. Ale od tego czasu się dużo zmieniło. No plus licea tak zwane zawodowe, na przykład liceum, które ja kończyłam liceum muzyczne. Były szkoły pielęgniarskie, średnie, ale takie ogólnokształcące to były dwa. I właśnie dziennikarka z Radia Koszalin, no to nie jest stricte część pracy dziennikarskiej, niemniej jest to wiedza o Koszalinie. Powiedziała mi, żebym przypadkiem, znaczy no powiedziała tak, jeśli chcesz bardzo kogoś w Koszalinie urazić, to napisz, że są dwa licea, bo jest ich 11.
11?
Na takie rzeczy... 11, tak. Więc na takie rzeczy musiałam uważać. Posprawdzać, co się aktualnie dzisiaj tu i teraz zmieniło. Ja na przykład pamiętam jeszcze beczkowozy jeżdżące po Mielnie. No fakt, że już końcówkę tego czasu i tylko do niektórych rejonów Mielna już część była skanalizowana, ale okazuje się, że pełnia skanalizowania tamtej gminy to się odbyła dopiero parę lat temu. Do wielu miejsc nie było wodociągu w Mielnie. Więc no, takie rzeczy to musiałam oczywiście posprawdzać, upewnić się, że to tak jest. Albo jak pamiętam, albo jak nie pamiętam, to co się tam zmieniło, co się wydarzyło. Chociaż, ponieważ bywam w Koszalinie i no, jestem no, co najmniej raz w roku, no to też jakby obserwuję zmiany miasta w mieście, to co się w nim dzieje, jak ono się rozbudowuje. Poza tym śledzę, to już tak z tej mojej fascynacji tamtym miejscem śledzę różne fora koszalińskie, więc nawet nie będąc tam wiem, co się dzieje, że wyburzyli dworzec, że będzie budowany nowy, że właśnie będą wyburzać najstarszy, taki najwyższy budynek w Koszalinie, nazywany kiedyś związkowcem, też jest już opuszczony i przeznaczony do rozbiórki. Jakieś tam takie smaczki mi się kojarzą. Plus do tego oczywiście śledzę z dużą przyjemnością historyczne fora dotyczące Koszalina, bo ma on dosyć bogatą i ciekawą historię.
To ciekawa jestem, co z tych faktów, o których teraz opowiadasz, znajdzie się w kolejnych częściach serii Obożenie.
Coś się pewnie znajdzie. Na razie, jak pewnie wiesz, wysadziłam wiadukt koszalinski.
Tak.
Przy czym nie zrobiłam tego od tak sobie, bo on rzeczywiście dokładnie złożył się w taki sposób, jaki opisałam. I takie były jego losy, dosyć interesujące, myślę.
Mnie bardzo interesuje, kiedy będzie kolejna część przygód dziennikarki
Bożeny. Zaplanowane to jest tak, że zarówno Niebieski, o którym wspomniałyśmy, jak i seria z Bożeną zostały zaplanowane na trzytomowe serie i obydwie mają się ukazywać rok po roku. Czyli jeśli Niebieski ukazał się w marcu, no to kolejna część powinna się ukazać wiosną przyszłego roku. Ma to być Czerwony, przy czym ta seria nie będzie dokładnie kontynuacją losów bohaterów, ale ma po prostu być utrzymana w podobnym klimacie. Natomiast my nazwałyśmy tę serię aurami, czy tam serię z aurami. W związku z czym, jak tu był Niebieski, to łatwo się spodziewać, jak Czerwony, no to tam się z tym Czerwonym będzie dużo działo.
Tak, różne rzeczy się wiążą z kolorem czerwonym, tak?
Różne rzeczy się wiążą, a jeszcze potem rok później ma być żółty, co nie jest przypadkiem, bo wszyscy mówią, o Niebieski, Czerwony, no to będzie biały, no ale chciałyśmy uniknąć tego bezpośredniego porównania do
trzech kolorów
Kieślowskiego.
Tak. Mhm. Czyli
niebieski, ten ostatni kolor jest inny?
Czerwony i żółty.
Natomiast seria Boże z Bożenką ma mieć kontynuację w przyszłym roku jesienią. I tutaj ma to być już bezpośrednio kontynuacja losów tej dziennikarki, tych bohaterów, którzy w testamencie pojawili się na kartach książki.
I tutaj zrobimy kropkę. Już nic więcej o testamencie nie powiemy. Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia.
A ja mogę jeszcze?
Pewnie, oczywiście.
Mogę jeszcze, bo z testamentem wiąże się dla mnie pewna dosyć szczególna rzecz, bo to taka kolejny obszar, w którym wyszłam poza to, co dotychczas robiłam. I było to dla mnie bardzo duże przeżycie, dlatego że za namową moich wydawczyń, wspaniałych dziewczyn z wydawnictwa Purple Book, nagrałam audiobooka do tej książki. Po raz pierwszy raz w życiu weszłam do studia jako lektorka i nagrałam swoją własną książkę. I było to dla mnie bardzo emocjonujące.
No i jak ci z tym było, z nagrywaniem się i być może ze słuchaniem?
No, na początku byłam bardzo stremowana i nie ukrywam. Znaczy właściwie to realizator, który kiedyś wysłuchał, jak nagrywałam podziękowania do Niebieskiego, wyskoczył potem ze mną ze studia i mówi, no to ty powinnaś nagrywać swoją książkę. Potem na spotkaniu premierowym związanym z Niebieskim przeczytałam fragment swojej książki i wtedy wydawczynie doszły do wniosku, że dobra, ty będziesz czytała swoją następną książkę. Tak się stało. Ja bym sama pewnie się z siebie nie odważyła, ale jak usłyszałam takie słowa wsparcia gdzieś tam z otoczenia, no to weszłam do studia, bardzo stremowana w pierwszych zdaniach i w pierwszej tam powiedzmy godzinie nagrywania. Ale potem się trochę rozkręciłam i no było mi coraz łatwiej. Sprawiło mi to ogromną radość i ogromną satysfakcję. Jak zostanie przyjęte przez czytelników i słuchaczy? Oczywiście nie wiem. No, mam nadzieję, że dobrze.
A powiedziałaś tak, czyta autorka? Czy czyta?
Tak, dokładnie tak powiedziałam. Wiecie państwo, jakie to jest uczucie wspaniałe. Nawet dwa razy tak powiedziałam. Na przodzie, na froncie książki i na tyłówce.
Też. To proszę tak. Powiedz to. To powiedz tak.
Agnieszka Lis, Niebieski, czytała autorka.
Pięknie. No i, zachęcałaś i zachęciłaś. To teraz chwila muzyki i po przerwie wrócimy z Niebieskim, skoro tyle już słów na temat tej książki padło.
Ślady Pegaza.
Pisarka Agnieszka Lis gości w naszej audycji Ślady Pegaza. Pani autorko, musimy coś zdementować i musimy coś poprawić.
Tak.
Nie tyle musimy, ile pragniemy i chcemy, prawda? Bo coś się wydarzyło
tak, ale ty
tutaj
powiedz,
przed przerwą.
Ja się pomyliłam, ale ty powiedz.
Ale ja myślę, że to się wzięło z tego, że ja już tak intensywnie myślałam o Niebieskim, że ty zamiast powiedzieć testament, to powiedziałaś Niebieski.
Tak, i ja to już dlatego. Po prostu przestawiłam się na niebieskiego, tak, ale tak. Oczywiście audiobooka nagrałam Testamentu, a nie niebieskiego.
No i wszystko już jasne. No to teraz porozmawiajmy o niebieskim, bo to thriller porywający, jak powiedziałaś, zresztą też mnóstwo opinii takich czytałam. Bardzo dobrze ta powieść została przyjęta przez czytelników, a nie jest to powieść łatwa, bo tam się i mnóstwo różnych rzeczy dzieje, wiele płaszczyzn tam jest do odkrycia. Na początek powiedz, jak dużo kosztowało cię napisanie tej książki?
Bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo, bo to pierwszy thriller, który zaczęłam pisać, który napisałam w swoim życiu. I w ogóle pierwsza książka taka z innego gatunku, chociaż właściwie nie, no bo pisałam dużo obyczaju, napisałam bajki dla dzieci, napisałam erotyk, napisałam książki historyczne, które też były bardzo obciążające dla mnie, szczególnie pod względem tak zwanego researchu. Niemniej niebieski był zupełnie nowym rozdziałem w moim pisarstwie i rzeczywiście kosztował mnie bardzo dużo uwagi i takiego dużego skupienia na poziomie konstrukcji tej powieści i poszukania sposobów, jaki powinny nam ułożyć w niej wątki. Od strony takiej warsztatowej, no to było dosyć trudne zadanie, które zajęło mi sporo czasu.
Książka zaskakująca, nieprzewidywalna, tajemnicza. Takie chociażby przymiotniki w recenzjach znalazłam. Zresztą nie musiałam szukać, no bo kiedy się ją czyta, no to same przychodzą do głowy. Powiedziałaś już nieco o aurze, no bo niebieski to aura wokół człowieka. Opowiedz może coś więcej na ten temat.
Tak, bohaterka Justyna jest młodą dziewczyną obdarzoną pewną szczególną wrażliwością. Ona właśnie widzi ludzkie aury. Ja nie widzę aur, więc nie bardzo potrafiłabym sama je opisać. Troszkę konsultowałam się w tym zakresie, ale ja na przykład czasami słyszę dźwięki kolorami. Mhm. Więc wyobrażam sobie, że rzeczywiście ktoś może w taki sposób odbierać rzeczywistość. Z tego co wiem, to widzenie aur jest bardzo różne u różnych osób. To nie jest tak, że każdy postrzega je w taki sam sposób. Że bardzo wiele zależy od takich, no nie wiem, osobniczych predyspozycji. Dla mnie na szczęście, bo dzięki temu miałam pewną swobodę w konstruowaniu tej bohaterki. I Justyna, widząc aury, potrafi rozpoznać emocje człowieka, a także ocenić, czy to jest w dużym skrócie oczywiście w tej chwili dobry człowiek, czy nie. I ona dostrzega u pewnego młodzieńca bardzo taką niebieską, błękitną, czysto błękitną aurę, która przypomina jej aurę jej ojca, którego uważała za bardzo dobrego człowieka. I summa summarum ona wychodzi za mąż, za tego chłopaka, za Huberta i wyjeżdża za mężem, wyjeżdża na Podprzemyską wieś.
Dlaczego na, no dlaczego na Podprzemyską wieś, powiedz? Dlaczego właśnie tam postanowiłaś już?
Bo to daleko od Warszawy. Bo okay. To daleko od Warszawy.
To jest argument.
Tak. Bo starałam się skonsultować też troszkę obyczajów związanych na przykład z Przemyślem i Podprzemyskim obszarem. I uznałam, że tam będzie najlepiej, jeśli tego typu historie właśnie umieszczę w takim regionie, w tym regionie konkretnie. No bo oczywiście do wyboru miałam całą Polskę i nie tylko Polskę, ale Przemyśl przemówił do mnie najbardziej w tym zakresie. I okazuje się, że tam dar Justyny, ta jej szczególna wrażliwość, o której wspomniałam, jest nie zawsze czymś dobrym. Czasami jest dla niej przekleństwem. Okazuje się, że on ją czasami obciąża, a z jakichś przyczyn może obciążać także jej rodzinę, ale o tym już pozwól, że zamilknę, żeby nie powiedzieć za dużo o tej książce. W każdym razie jest tam także warstwa historyczna. Akcja toczy się dwutorowo. Część z perypetii bohaterów toczy się 100 lat temu. I nie jest to historia łatwa, ale bardzo ściśle powiązana z teraźniejszością i ma na nią absolutnie bezpośredni wpływ.
I więcej tutaj rzeczywiście nie możemy opowiedzieć. Natomiast w tej książce jest sporo o przemocy i to tej takiej właśnie bardzo bolesnej z rąk bliskich osób. To temat bardzo poważny i myślę sobie, że ważne, żeby był poruszany także właśnie w książkach, w powieściach, które do nas trafiają. Jak ty na to patrzysz?
Ja uważam, że o rzeczach trudnych trzeba mówić. Niekoniecznie nimi epatować, ale nie udawać, że ich nie ma. Przeczytałam ostatnio taką książkę o przemocy w rodzinie, ale w takich rodzinach bardzo wysoko sytuowanych, zarówno finansowo, jak i społecznie, takich wręcz prestiżowych, gdzie kobiety, no naprawdę z pierwszych stron gazet, w końcu przyznawały się do tego, jak były traktowane przez swoich mężów.
Katarzyna Figura przychodzi mi do głowy tak na
gorąco. Akurat w tej
chociażby
książce Katarzyny Figury nie było, ale tak, to jest jeden z takich no, bardzo medialnych przykładów. Albo Weronika Rossetti.
Tak, oczywiście.
Tak, to drugi taki przykład też bardzo głośny. W tamtej książce to były żony prezesów. No, wypowiadały się inne kobiety, wypowiadały się anonimowo, ale można było no, przynajmniej część z nich łatwo zidentyfikować. To są absolutnie przerażające historie. Jakiego rodzaju upodlenie człowiek może zapewnić człowiekowi, i to każdego rodzaju właściwie, bo to od przemocy fizycznej, tej najbardziej oczywistej, przez psychiczną, finansową, każdą absolutnie. To w ogóle jest niebywałe, jak bardzo można krzywdzić drugiego człowieka. I moim zdaniem trzeba o tym mówić. Trzeba pamiętać, że takie rzeczy się zdarzają.
Tak, nie ma znaczenia, tak jak mówisz, czy duże miasto, czy dobrze sytuowana rodzina, czy ta, przepraszam, podprzemyska, duszna, mała wioska, prawda? Mówię podprzemyska, dlatego że w niebieskim ona występuje.
Nie ma żadnego znaczenia. Przy czym tu jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że to jest no, takie trochę uproszczenie. Akurat w książce, o której mówiłam, rzeczywiście tak to wygląda, że to mężczyźni upadlali kobiety, ale pamiętajmy, że to wcale nie jest zasada. Wcale nie zawsze tak jest. Kobiety też potrafią być, no, nazwijmy to delikatnie, niefajne. Też się tak zdarza. Więc ja bym bardziej mówiła, rozszerzyła to na takie rozumienie tematu, jako że człowiek człowiekowi może robić rzeczy straszne.
I bardzo mocno o tym piszesz w niebieskim. Mówimy o podprzemyskiej wsi, ale mówimy też o Przemyślu. Jak się pisze o mieście, które nie jest miastem rodzinnym? W którym nie jest
ale
się
ja
tak często. Ja wiem.
No nie jestem tak często, ale ja Przemyśl znam.
Co też widać na kartach książki.
Ja Przemyśl znam, bardzo mi się w Przemyślu podobało. Byłam tam kilka razy. No, oczywiście nie mieszkałam, więc jakby nie jest to moje miasto rodzinne, ale Przemyśl znam i fajnie mi się pisało o miejscach, w których byłam, które pamiętam, które sprawiały mi przyjemność, po których spacerowałam. Fajnie się pisze o takich miejscach.
Muzeum Dzwonów i Fajek może być dumne, że się pojawiło w książce Niebieski.
Bardzo mi się ono podobało zresztą. Ta w ogóle filozofia tych fajek, które zostały tam po tych wojskach austro-węgierskich. To jest bardzo ciekawa historia.
Niebieski. Wiemy już, że będzie czerwony i że będzie żółty. Rozumiem, że no właśnie te kolory to znowu aura wokół człowieka. Już w Niebieskim dużo wiemy na temat tych aur, które otaczają poszczególnych ludzi. Nie mogę się doczekać. Oczywiście nie zdradzisz, co się wydarzy w czerwonym.
No, wybaczcie państwo, będzie czerwono.
Będzie czerwono?
Nie mogę powiedzieć. No skąd?
Ale zaczęłaś już pisać, tak?
Zaczęłam pisać, tak.
Dobrze, no to pozostańmy przy tym. Jesteśmy w wiosce pod Przemyślem, to przenieśmy się do Rzeszowa, bo tutaj jest całkiem blisko. Książka pod tytułem Ukrainka. I ktoś powie, o, to jest Agnieszka Lis i literatura obyczajowa, a ja sobie tak myślę, no jak ktoś sięgnie po tę książkę, no to znowu będzie zaskoczony, bo tutaj z kolei mamy też bardzo taką ważną, mocną, niezwykle trudną przecież cały czas tę warstwę historyczną od tego, gdybyśmy mogły zacząć, mianowicie te relacje polsko-ukraińskie, które ciągle bolą, które ciągle wywołują wiele emocji. i opisane przez ciebie także te emocje wywołują.
Tak. I nie ukrywam, że było to moim celem. Bo z jednej strony ja jestem bardzo dumna z tego, jak się zachowaliśmy jako naród, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie. Jak potrafiliśmy się zmobilizować, jak potrafiliśmy otworzyć jako Polacy, jako cały naród, jako społeczeństwo, nasze serca, portfele, domy. To było wspaniałe. I dalej jest wspaniałe, bo dalej to istnieje. Z drugiej strony nie wolno nam zapomnieć o tym, albo inaczej, może nie potrafimy zapomnieć o tym, co działo się zaledwie 80 lat temu. I to jest historia, która ciągle nas bardzo boli i dotyka. Ja mam takich przyjaciół, znamy się blisko 30 lat, spędziliśmy ze sobą wiele wieczorów, ale dopiero teraz, kiedy ukazała się Ukrainka, ona miała premierę w sierpniu, to moja przyjaciółka powiedziała mi, wiesz, ale ten Wołyń, no to ja znam, bo to mój dziadek stamtąd ocalał. Dopiero teraz się do tego przyznała. Te historie są wciąż bardzo żywe. I znowu, ja myślę, że trzeba o tym mówić, ale nie po to, żeby epatować. Trzeba o tym mówić po to, żeby szukać porozumienia, żeby nie pozwolić na to, żeby taka historia się znowu powtórzyła. Mamy teraz przepiękny moment, taką trampolinę do tego, żeby budować dobre relacje. To, co było w Wołyniu, czy na Wołyniu, nigdy nie zniknie. To się wydarzyło i tego nie zmienimy. Natomiast warto rozmawiać o tym, żeby się nie wydarzyło nigdy więcej. I dlatego uważam, że warto o tym mówić i warto wspominać, żeby ta historia się nie powtórzyła.
Jak dużo, po raz kolejny zadam to pytanie, kosztowało cię opisanie tej historii? W skrócie przecież, bo to jest tylko wycinek tego, co się wydarzyło.
Bardzo dużo. Na stronie Polskiego Radia, programu drugiego, wciąż widnieje relacja naocznego świadka, na którą ja się powołuję w tej książce. Ja ją zbeletryzowałam, sfabularyzowałam. Aczkolwiek oczywiście podaję w książce źródło i link do tego, do tej rozmowy, do tych wspomnień. One są przejmujące, one są przerażające. Ich nie można wysłuchać bez twarzy ściągniętej grymasem bólu albo wręcz łez. Przerażające to jest. Kosztowało mnie to bardzo dużo, żeby w ogóle przeżyć ten temat na tyle, żeby być w stanie go opisać. Bo sam proces pisania, kiedy już piszę, to ja już wtedy tak bardzo nie przeżywam historii, które opisuję. Wtedy to już jestem w takim technicznym procesie. Trzeba zapisać literki. Tak. Natomiast moment, w którym się przygotowuję do pisania, czyli właśnie szukam źródeł, układam sobie w głowie tą fabułę, albo układam konstrukcję, czyli kiedy, jaki rozdział, gdzie się powinien znaleźć, dlaczego, tak? To jakby uzasadnia, że on nie będzie tu, a nie gdzie indziej. To są takie momenty, w których bardzo przeżywam tę fabułę, do której napisania się szykuję. Bardzo dużo mnie to kosztowało i powiem tak, mam nadzieję, że czuć te emocje w książce.
Tak, bardzo czuć i mam też takie przemyślenie, że to bardzo ważna książka, także i właśnie z tego powodu, ale też ważna dlatego, że uchwyciłaś ten czas, w którym teraz jesteśmy, czyli wojna w Ukrainie i też jakie konsekwencje ona spowodowała, jak wiele osób z Ukrainy przyjechało do Polski. Pokazujesz tutaj bohaterkę, która wcześniej, co prawda, pojawiła się w Rzeszowie, a raczej znowu pod Rzeszowem z powodu choroby swojej mamy. To przeurocza postać, bardzo sympatyczna dziewczyna. Co możemy o niej powiedzieć?
Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Ukrainka to nie jest powieść o Wołyniu. Oczywiście ona ma trudne, wzruszające momenty, ale to nie jest powieść o rzezi wołyńskiej. To jest romans. I jasno chciałabym to powiedzieć. To też jest,
to
w
jest
sensie
ciekawe.
Pierwszy romans, no który napisałam w swoim życiu. To też jest dla mnie nowość, bo romansu dotychczas nie pisałam. Ale to jest romans.
Ale Agnieszko, teraz mi tak przyszło do głowy, że to jest właśnie że to bardzo dużo mówi o twojej twórczości. Tu mówisz, że to jest romans, a my dokopujemy się do takich treści, do takich płaszczyzn, które by w ogóle do głowy komuś nie przyszły, słysząc słowo romans. I to jest znakomite.
Wiesz co, piszę takie książki, jakie sama chciałabym czytać. Więc jeżeli czasem wpada mi w ręce taka książka, która ma jeden wątek, jeden wymiar, ci bohaterowie się tam kręcą w kółko, niewiele z tego wynika, od 30 strony wiemy, jak to się skończy, szkoda mi na taką książkę czasu, nie chcę jej czytać. I trochę współczuję autorom, które takie piszą, bo tak sobie myślę, że wtedy są autorami jednej książki przez całe swoje życie, ale ponieważ nie chcę ich czytać, to nie chcę też takich książek pisać. Chcę mieć radość, przyjemność, wręcz dumę z tego, że napisałam taką książkę.
No, ale tak czy inaczej to romans. Rzeczywiście powtórzmy to raz jeszcze. Natasza i przystojny amerykański żołnierz Robert, którego jednak ojciec, jak się okazuje, jest Polakiem.
Robert ma pochodzenie polskie. Tak. Wojtek, jego ojciec, uciekł z Rzeszowa. I no chyba jego losy nie były takie bardzo krystaliczne, no bo uciekł i kompletnie odciął się od swojej rodziny. Pytanie dlaczego, co się tam takiego wydarzyło. No nie do końca wiemy, co się stało. Na pewno nie było to nic miłego i przyjemnego. Natomiast Robert, który służył w elitarnej amerykańskiej jednostce, trafia rzeczywiście do Jasionki pełni służbę, poznaje Natalię, Nataszę, zakochują się. No i mamy ten romans, ale znowu dalej chyba nie będę opowiadać.
Nie możemy niestety. Tak, słyszysz w moim głosie.
Żalem.
Tak, wiesz dlaczego ten żal. Też tego nie powiemy, dlaczego jest ten żal. No ale co zrobić? Dobrze, tutaj też nic więcej nie powiem, ale możemy powiedzieć też, myślę, o czymś bardzo istotnym, że Natasza ma wsparcie we wspaniałej przyjaciółce Karolinie. To jest ważna postać w tej książce, która też łatwego życia nie ma.
To prawda.
I jeszcze możemy...
To prawda, ale...
Proszę, tak.
Ale przyjaźń jest bardzo ważna w naszym życiu, w każdym życiu. I tutaj jakby relacja dziewczyn pokazuje, że ona tak naprawdę, ta ich przyjaźń dla obydwu z tych bohaterek jest taką opoką. Jest czymś, do czego się odwołują w swoim życiu, dzięki czemu potrafią osiąść w miejscu, nabrać równowagi, znaleźć tę równowagę w życiu. Więc mam nadzieję, że ta przyjaźń jest takim dobrym punktem odniesienia dla naszych bohaterek, a może i dla czytelników.
Oczywiście Nataszy zbyt łatwo w życiu także być nie może. Ojciec ma problem z alkoholem. Tak. I to może rzeczywiście wystarczy. I to jest ta część rzeszowska tej powieści.
A ja mam teraz, ja wiem, że to ja jestem na rozmowie u ciebie, ale mogę tobie zadać pytanie.
Jak mi się Rzeszów podobał?
No właśnie, jak ci się podobał Rzeszów na kartach Ukrainki? Bo nie ukrywam, że myślałam o tym jadąc do studia, że tak oj, czy przypadkiem nie powinnam się bać?
No nie ukrywam, że ja zawsze wyszukuję takich opowieści o danym mieście, szczególnie o mieście, które znam, no i w Ukraińce w twojej powieści jest Rzeszów. Czuć Rzeszów.
Czyli nie bardzo go, że tak powiem, okłamałam, tak, Rzeszów w tej książce.
Tam jest Rzeszów. Proszę państwa, ciekawe, chociaż sama przyznałaś się poza anteną, że jakiś tam błąd się trafił, tak? Czy mogłabyś o tym powiedzieć?
Tak,
czy wolałabyś, nie?
Wstyd.
Ale to literówka.
Przepraszam państwa, bardzo, zdarzyła mi się taka literówka. Rzeczywiście, lotnisko podrzeszowskie w którymś miejscu. Ale ja myślę, że to zmienił mi edytor tekstu. Się stało Jesionką. Ja bardzo państwa za to przepraszam.
Ta Jesionka pojawiała się bardzo często w relacjach różnych dziennikarzy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, lub też prezydent Biden tutaj się pojawił. Jasionka, nie wiem, czy to cię pocieszy, była Jesionką dosyć często. Urocze, ja tego nie zauważyłam. Być może też dlatego, że zachłannie książkę czytałam. To teraz jeszcze króciutko powiedzmy, że tutaj jest ta część rzeszowska, ale to nie jest jedyna, jedyna miejscówka, tak mi słowo się nasuwa, w Ukraińce, bo przecież w Stanach Zjednoczonych jeszcze jesteśmy.
Jedyna lokalizacja.
Lokalizacja,
tak,
dziękuję.
Mamy też akcję częściowo toczącą się w Atlancie, czyli na południu Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi Robert. Jest synem afroamerykanki, no bo nie wypada powiedzieć murzyn, prawda? Czyli afromurzynki, afroamerykanki i Polaka. I tę część amerykańską konsultowałam z takim moim znajomym, który w Atlancie mieszka od kilku lat, więc też no było mi, no mam nadzieję, w miarę łatwo, realnie uchwycić ducha tamtego miejsca.
Proszę państwa, i cóż my jeszcze możemy państwu powiedzieć, kiedy czas nam się kończy?
Ja mogę jeszcze jedną rzecz pozwolić?
Koniecznie, bardzo proszę.
Jeszcze jedną rzeczą mogę pochwalić.
Tak.
Bo dzisiaj tak sobie zdałam sprawę, opowiadałam o kilku takich swoich zupełnie nowych obszarach dla mnie w tej działalności, jakiej pisarskiej bądź okołopisarskiej, czyli taki thriller i kryminał. I romans też w sumie dla mnie jest nowością i audiobook, ale jeszcze będzie jedna rzecz. 13 października w teatrze Druga Strefa będzie premiera mojego monodramu, mojego autorstwa. Ja go oczywiście nie gram, gra profesjonalna aktorka, ale druga zostanie, czyli mój monodram zostanie wystawiona na deskach teatru i bardzo jestem z tego powodu dumna, bardzo się cieszę.
Wielkie gratulacje, to taki rok niespodzianek.
Tak, duża, duża sprawa. Szykuje się jeszcze jedna, ale to na razie się szykuje, więc jeszcze nie mogę powiedzieć. Będzie powód do następnej rozmowy.
Na którą już czekam i doczekać się nie mogę, bo ten czas bardzo szybko nam minął. Proszę państwa, Agnieszka Lis, pisarka i wspaniała rozmówczyni, gościła w audycji Ślady Pegaza. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
Bardzo serdecznie ci dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Dziękuję także państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Przed nami wielkie podium, wielka scena z ołtarzem, nad ołtarzem krzyż, ikona, sześć świec na ołtarzu, piękna dekoracja kwiatowa, a po lewej i prawej stronie ołtarza telebimy z fotografią przedstawiającą rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi.
Słowa pozdrowień skieruje do nas ksiądz arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal.
Dzisiaj przy ołtarzu pańskim gromadzi nas Chrystus oraz rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem ich dzieci. Ewangeliczny zasiew Bożego Słowa. Życie we współczesnej im szkole uczniów Jezusa, którą dla nich był Kościół katolicki, doprowadziło tę rodzinę do postawy wyrażonej w heroicznej miłości bratniej.
Arcybiskup Przemyski poprosi teraz o wpisanie czcigodnych sług Bożych w poczet błogosławionych.
Eminencjo, księże kardynale, arcybiskup Przemyski Obrządku Łacińskiego prosi Jego Świątobliwość papieża Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów, małżonków oraz ich siedmioro dzieci.
Teraz postulator procesu odczyta biografię.
24 marca 1944 roku Józef i Wiktoria ponieśli męczeńską śmierć z rąk żandarmów, zagorzałych i bezwzględnych strażników systemu niemieckiego nazizmu. Wraz z nimi rozstrzelane zostały również ich dzieci, oraz Żydzi, którym udzielili schronienia.
Z mandatu Ojca Świętego Franciszka odczytany zostanie list apostolski, którym Jego Świątobliwość wpisuje czcigodne sługi Boże, Józefa i Wiktorię Ulmów z ich siedmiorgiem dzieci do grona błogosławionych.
Nos, vota fratris nostri, Adamus
Lans. Spełniając życzenie naszego brata Adama Szala, arcybiskupa metropolity przemyskiego, obrządku łacińskiego, a także innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni słudzy Boży, Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie, wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem błogosławionych. Słyszą Państwo w tle brawa, które rozlegają się z całego placu. Wzruszający moment, nie ukrywam też łez w moich oczach. Przed momentem odczytano uroczyście list apostolski Ojca Świętego Franciszka, który włączył rodzinę Józefa, Wiktorii Ulmu wraz z dziećmi do grona błogosławionych, a teraz następuje uroczyste odsłonięcie obrazu rodziny błogosławionych Józefa, Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi, męczennicy z Markowej.
Pewien zaś Samarytanin, będąc podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany.
Abbiamo appena sentito le parole di Gesù a conclusione della parabola del buon samaritano.
Przed chwilą wysłuchaliśmy słów Jezusa na zakończenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Idź i ty czyń podobnie. Wiadomo, że Józef i Wiktoria Ulmowie poświęcili szczególną uwagę temu fragmentowi Ewangelii świętego Łukasza, podkreślając na czerwono tytuł narodzinnej Biblii i umieszczając przy nim swoją adnotację tak. Oczekujemy na połączenie z Watykanem, gdzie Ojciec Święty będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Mamy nadzieję, że pozdrowi również uczestników uroczystości w Markowej.
Dzisiaj w Markowej w Polsce zostali beatyfikowani męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Cała rodzina, która straciła życie 24 marca 1944 roku przez nazistów za udzielenie schronienia Żydom, którzy byli prześladowani. Nienawiść i przemoc, które charakteryzują tamten czas. Ta rodzina polska, która była promieniem światła podczas II wojny światowej, niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra, w służbie względem tych, którzy są potrzebujący. Zaklaszmy na cześć tej rodziny nowych błogosławionych.
Pieśń na zakończenie mszy świętej, beatyfikacyjnej, błogosławionych już Józefa i Wiktorii Ulmów, małżonków i seniorka dzieci z Markowej. Teraz głos do zgromadzonych zabierze i słowo skieruje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Dzisiejsza uroczystość, co oczywiste, z jednej strony ma głęboki wymiar duchowy związany z naszymi przekonaniami religijnymi, naszą wiarą, naszymi także zobowiązaniami z tej wiary wynikającymi, ale ma także ogromnie ważny wymiar państwowy z punktu widzenia podkreślenia w sposób dobitny, instytucjonalny prawdy historycznej o czasach niemieckiej, hitlerowskiej okupacji polskich ziem w czasie II wojny światowej, o ówczesnym zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi, które to prawodawstwo było podstawową przyczyną tej tragedii i tej straszliwej zbrodni, jaka została popełniona na polskiej rodzinie. To niezwykle ważny aspekt w sensie historycznym, faktograficznym i właśnie państwowym.